każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, jest kwadrans po 12, piątek w dodatku, 13 dzień marca. Za konsoletą Marcin Kosiński, a przy telefonach nasi dzisiejsi goście, zielonogórscy radni Piotr Barczak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie w 13 piątek.
Tak jest. I Marcin,
piątek 13.
Dokładnie. I Marcin Pawierowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Będziemy się próbowali łączyć również z Filipem Gryko, który przyjął zaproszenie do naszej audycji, ale nie mamy z nim łączności. Być może nas słucha i uda nam się również włączyć go do dzisiejszej rozmowy, ale na razie zaczniemy od tych naszych gości, z którymi mamy kontakt. W tym gronie dzisiaj pomówimy o sprawach wykraczających poza granice Zielonej Góry. Poruszymy sprawy związane z finansowaniem szpitala wojewódzkiego. Wspomnimy o komorze hiperbarycznej dla szpitala, co skróciłoby drogę Lubuszan do tych zabiegów. Zastanowimy się również, czy uda się reanimować ideę lubuskiego Trójmiasta i co należałoby w tej sprawie zrobić. Rozmowę okrasimy pewnymi przerywnikami muzycznymi, ale zaczynamy od pierwszej kwestii. Zielonogórscy radni większością głosów odrzucili projekt radnych Koalicji Obywatelskiej o przekazaniu 850 tysięcy złotych na dofinansowanie szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dlaczego ta decyzja była na nie? Zaczynamy od Piotra Barczaka.
Po pierwsze chciałbym sprecyzować, panie redaktorze, że radni wcale nie odrzucili tego dofinansowania, tylko był to projekt, który został złożony właściwie przed dzień samej sesji. I on
ale spadł z porządku obrad, tak możemy powiedzieć, tak?
Właśnie, nie. Właśnie
ach, też nie.
Nie wszedł do porządku obrad.
Ach, nie obrad. Wszedł, dobrze, tak mamy jasność.
Dokładnie tak. W związku z tym on nie był ani za, ani przeciw. Jasne. Głosowany. Nie był też dyskutowany. Natomiast faktem jest, że sam projekt, niezależnie od tego, kiedy on wchodzi na sesję, zawierał też błędy formalne. Ja teraz nie mówię o merytoryczności,
jasne,
bo to jest jakby osobna rzecz. Natomiast błędy formalne, ponieważ środki na szpital, jakiekolwiek, czy na jakąkolwiek instytucję, która jest prowadzona przez samorząd województwa lubuskiego, powinna być to uchwała jako dofinansowanie czy wsparcie samorządu województwa lubuskiego z przeznaczeniem na. Natomiast tutaj była uchwała, która mówiła o bezpośrednim przekazaniu do szpitala. W związku z tym nawet gdybyśmy wszyscy chcieli, to i tak z punktu widzenia formalnego służby tutaj nadzorujące musiałyby unieważnić tą uchwałę.
Jasne.
Więc to jest jakby jedna rzecz wyjaśniająca, dlaczego ta uchwała wtedy nie mogła wejść zapewne do porządku obrad, aczkolwiek ja osobiście nie głosowałem przeciwko niej.
Jasne. Przypomnijmy, że ta sesja odbywała się jeszcze przed stwierdzeniem tego pierwszego przypadku koronawirusa, tak, przed przywiezieniem pacjenta zero, co też ma oczywiście znaczenie. Jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Radna Bożena Ranowicz powiedziała na naszej antenie, że pomoc miasta Zielona Góra dla szpitala, który działa w formie spółki, podkreślam to spółki, powinna być uzasadniona szczególnymi okolicznościami, a takich szpital na lutowej sesji nie przedstawił. Jeszcze jedno pytanie do Piotra Barczaka. Co musiałoby się w tej sprawie zmienić?
Panie redaktorze, ja myślę, że wszyscy doskonale wiemy, że jeżeli będzie konkretna informacja ze szpitala, na jakie rzeczy potrzeba, co w jakim zakresie, jeżeli to ma być przeznaczeniem na walkę z koronawirusem, to my jako miasto też jesteśmy gotowi do tego. Tylko że nie ma do dnia dzisiejszego żadnej konkretnej informacji, na co tak naprawdę szpital potrzebuje te środki. Stąd myślę wątpliwości też radnych, bo przypomnę, że całkiem niedawno, kiedy mieliśmy też sytuację wyjątkową w Zielonej Górze, a mianowicie z bakterią New Delhi.
Tak.
I wówczas szpital też wystąpił o to, że potrzebuje środki. Ja osobiście wielokrotnie pytałem, na co będą te przekazane środki. Obiecywano, że na najpotrzebniejsze rzeczy związane właśnie z przeciwdziałaniem, czy zabezpieczeniem, bo też przypomnijmy, że to choroba jest to zakaźna choroba, przynajmniej pacjenci w tym oddziale zakaźnym się wtedy znajdują. Okazało się, że były kupywane podstawowe rzeczy konieczne do sanitarnych rzeczy, no jak szczotki, tak zwane mopy, czy baseny, no, czyli podstawowe wyposażenie szpitala. A zatem myślę, że tutaj jest dlatego ta delikatna sytuacja, aczkolwiek ważna. To znaczy, to nie chodzi o to, żeby miasto teraz spłacało wszelkiego rodzaju zobowiązania szpitala, ale żeby rzeczywiście ta pomoc mieszkańców miasta Zielona Góra była kierowana na konkretne zadania, na konkretną pomoc, na konkretne, nie wiem, urządzenia. I zresztą tak co roku między innymi miasto też przekazuje na szpital, kiedy są to konkretne urządzenia, które zakupujemy, czy też pomagamy w zakupie.
I zanim skieruję pytania do pana Marcina Pabierowskiego z Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, poprzedzę to pewnym wstępem, bowiem wiadomo, że prezes szpitala Marek Działoszyński wystosował do władz miasta 7 pism z prośbą o wsparcie finansowe, łącznie na kwotę 1 300 000, jak podawały media, a było to przed przywiezieniem do szpitala pacjenta zero. I teraz już precyzyjne pytanie. Czy wobec tak często ponawianych próśb ten szpital jest wydolny finansowo i dlaczego miasto Zielona Góra ma go wspierać tak często, skoro nie jest organem założycielskim dla tej spółki prawa handlowego? Bardzo proszę, Marcin Pabierowski.
No właśnie, zawsze można od tego, że żadna polityka nie jest wartościowa, to jest oderwanie od rzeczywistości. Tu widać po słowach pana Piotra Braczaka, że są oderwanie od rzeczywistości większość radnych PiS-u oraz szkoda, że klub Zielona Radę również też tak głosował, aby odrzucić nasz projekt uchwały i pomóc szpitalowi w Zielonej Górze. Ja przypomnę, że to była sesja chyba 25 lutego, gdzie sytuacja z koronawirusem nabrzmiewała. Były już uwidocznione zagrożenia, były uwidocznione problemy w środkach dostępu ochrony indywidualnej dla lekarzy, masek, kombinezonów, prowadzeniu działań profilaktycznych, zabezpieczeniu mieszkańców Zielonej Góry. Stąd właśnie nasz projekt uchwały i środki, które są tak naprawdę już niewykorzystane, bo to była promocja województwa przez loty, w których miasto uczestniczy, loty z lotniska Babimos. Te pieniądze są w budżecie miasta i one mogły być bez problemu przekazane. To robi prezydent Poznania, pani Jaśkowiak, to robi pan Sutuj, prezydent Wrocławia. Normalną sprawą jest to, że miasto, nie mając własnego szpitala miejskiego, jest tylko szpital uniwersytecki, przypomnę, kliniczny, tak, zarząd marszałkowski, uczestniczy w tej pomocy. Sytuacja była nadzwyczajna już w lutym i myśmy o tym wiedzieli. Apelowali o to lekarze. Zwraca na to uwagę również prezes Działoszyński.
Ja tylko dopytam, jaka sytuacja była nadzwyczajna?
Nadzwyczajna było to, że jest koronawirus. Były już informacje o tym, że należy się przygotować. To jest kwestia testów, to jest kwestia ochrony indywidualnej lekarzy, to jest kwestia kombinezonów, to jest
jasne,
kwestia przygotowania.
Jasne, ale panie radny, dopytam jeszcze, czy już w tym wniosku o umieszczenie tego na sesji takie argumenty padały, czy żeście się tymi argumentami nie posługiwali? Bo to łatwo sprawdzić.
Panie redaktorze, pan prezes Działoszyński sygnalizował też inwestycje, które są ważne dla mieszkańców Zielonej Góry, a które są związane ze szpitalem.
Nie, nie, ale pisaliście o koronawirusie, o groźbie, czy nie? Bo my do tego i tak dojdziemy, także no.
Ale oczywiście, no przecież koronawirus i zagrożenie i przygotowanie się do tego zagrożenia. Wiemy o tym od stycznia, od grudnia, to co się dzieje na świecie, tak? To jest normalna procedura. Dlatego każde pieniądze to jest naprawdę nic nadzwyczajnego, wsparcie, rozwój inwestycji w szpitalu, tak? Zabezpieczenie opieki medycznej dla mieszkańców Zielonej Góry. Ja tylko przypomnę, że 60% mieszkańców miasta korzysta ze szpitala. Ja też powiem, to jest szpital uniwersytecki, to jest szpital kliniczny, który dynamicznie się rozwija, który dynamicznie się rozbudowuje. Szkoda, że tutaj pan Piotr Wlaczak nie był na Komisji Zdrowia miasta, która obradowała w szpitalu. Była komisję prowadziła Radna Ranowicz, która się wykazała dużym zrozumieniem. Były wnioski intencyjne Komisji Zdrowia właśnie o wsparcie i rozbudowę OIOM-u, o budowę komory hiperbarycznej.
Jasne, będziemy o tej komorze mówić.
To naprawdę, to jeśli ktoś by się tylko zainteresował tym tematem, a nie mówił politycznie i w stylu kopać się po kostkach, żeby nie dawać tych pieniędzy. Mówi, że się utrzymuje, a nie jest przeciwny.
Głos ale zanim, ale
i głos przeciwny były w tym przypadku, powodowały to, że uchwała i te pieniądze nie zostały przekazane. Naprawdę, my ten projekt jeszcze raz skierujemy, będziemy prowadzili działania, aby te pieniądze znalazły się w szpitalu. Widzimy, jaka dzisiaj jest sytuacja i tylko to potwierdza nasze intencje. Pieniądze są bardzo ważne dla szpitala.
Podsumujmy w takim razie, żeby nie stwarzać pewnego medialnego chaosu. Czyli w tych 7 pismach z prośbą o wsparcie już w lutym pan Marek Działoszyński, prezes szpitala, wspominał o groźbie koronawirusa, bo tak brzmi pana wywód.
Pan pisma, które były kierowane...
No właśnie, to proszę być precyzyjnym.
...informacją o tym, że szpital inwestuje. Szpital się rozwija.
Jasne.
Jest to szpital kliniczny. Tak. Jest to też szpital miejski. Jest to szpital, który zabezpiecza zdrowie mieszkańców Zielonej Góry.
Oczywiście.
I takie pisma są normalną rzeczą, że...
No więc zobaczmy, czy normalną.
Rada miasta i szpital współpracują, rozwijają tą jednostkę.
Tak jest. Wspomniał pan o radnej Bożenie Ronowicz, ale to właśnie ona powiedziała na naszej antenie, teraz, nie tak dawno, że pomoc miasta Zielona Góra dla szpitala, który działa w formule spółki, powinna być uzasadniona szczególnymi okolicznościami. A takich szpital nie przedstawił podczas lutowej sesji, więc mamy tutaj zupełnie rozbieżną opinię od tej, którą pan wygłasza. I teraz Piotr Barczak, jeśli chce ad vocem lub uzupełnić wypowiedź. Bardzo proszę.
Oczywiście. Proszę zobaczyć, że ja mówiłem o informacjach rzeczywistych, jakie były. Nie atakowałem ani jednej strony, ani Platformy, ani pana prezydenta, ani, nie wiem, radnych z różnych klubów. Wyjaśniam sytuację. Natomiast pan Marcin Pabierowski, przewodniczący klubu Platformy, każdą sytuację chce wykorzystać, atakując, i to politycznie. Po pierwsze mówiłem, że nikt nie głosował nad uchwałą, bo tej uchwały nie było w porządku obrad. A zatem mówiąc, że radni PiS głosowali przeciwko, kłamie. I to wprost tutaj nawet na antenie. Przykro mi z tego powodu, bo to świadczy, w jaki sposób tak naprawdę tą sytuację związaną z koronawirusem w tej chwili chce się rozgrywać do tak naprawdę własnych potrzeb. I dlaczego tak też uważam? Otóż, tak jak powiedziałem, ponad pół roku temu prosiłem pana prezesa Działoszyńskiego, żeby zjawił się na sesji Rady Miasta, kiedy rozmawialiśmy już o New Delhi. Ani razu nie przyszedł wtedy. Prosiłem też radnych Platformy, żeby zmusili, bo to oni też zabiegali, żeby tutaj była ta informacja. I jakoś nie dotarł do nas. Natomiast w sytuacji, kiedy pojawia się koronawirus, a zanim był koronawirus, przypomnę, że te 7 pism, które wpłynęło łącznie na 170 milionów. 170 milionów.
170 nie? milionów?
Tak jest. Tak, to nie jest 1,5 miliona, tylko 170 milionów i żadne z nich nie dotyczyło koronawirusa. To były wszystkie pisma dotyczące pomocy, wsparcia inwestycyjnych działań w szpitalu.
A zatem pojawia się pytanie, czy ten szpital jest w ogóle wydolny finansowo i dlaczego Zielona Góra miałaby 170 milionów wpłacić, żeby go praktycznie utrzymywać?
I to jest zasadnicze pytanie, panie redaktorze. Miasto Zielona Góra nie jest właścicielem tego szpitala, tylko uniwersytet
to wiemy, tak.
oraz Urząd Marszałkowski. Natomiast proszę zobaczyć drugi jeszcze kontekst. 850 tysięcy z kolei radni Platformy, tak jak w tej chwili mówi pan Pabierowski, chcieliby przekazać znowu do Urzędu Marszałkowskiego, który przekaże do szpitala pieniądze. Tylko że najpierw przekazuje się do Urzędu Marszałkowskiego. A pamiętamy doskonale, że tego samego dnia, kiedy pojawił się pacjent zero, a właściwie dzień wcześniej, przyjeżdżają 4 limuzyny dla każdego z członków zarządu województwa. Piąty później, łączna kwota 850 tysięcy, przepraszam, prawie 800 tysięcy złotych. Co to oznacza? Że gdybyśmy w taki sposób od razu przekazali te pieniądze, to okazałoby się, że zielonogórzanie wcale nie pomagają szpitalowi, bo szpital nie pokazał i wy jako radni też nie pokazaliście, na co mają być te środki. tylko zielonogórzanie spłacaliby samochody dla zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. A myślę, że zielonogórzanie nie na to wcale chcą przekazywać pieniądze, tylko chcą na rzeczywiste potrzeby mieszkańców miasta Zielona Góra.
Czy Marcin Pabierowski zechce się odnieść do słów radnego Piotra Barczaka, kolegi z Rady Miasta Zielona Góra?
Jak to może skomentować? Wchodzimy w to, co lubi pan Piotr Barczak, czyli tak zwane kopanie się po kostkach polityczne, rozmowa o limuzynach, a nie o konkretnych problemach, o zabezpieczeniu szpitala. Ja tylko przypomnę na przykład, że 5 zestawów odzieży idzie na pacjenta w ciągu doby, jeśli chodzi o podejrzenie zakażenia koronawirusem. To są ogromne koszty, o ogromne zabezpieczenie szpitala pod kątem właśnie tego typu inwestycji. Ja też
Ale przecież mowa o tym, że te pieniądze miałyby nie pójść właśnie na koronawirus, tak, tylko na inwestycje, na budowę tego szpitala.
I to jest to, bo teraz możemy się przerzucać tym... Ja nie chcę teraz wchodzić do polemikę, ile kupuje rząd, 280 limuzyn, ile wartych, tak? Co robi z wydatkami?
Tylko większość tych limuzyn rządowych to są samochody niższej klasy. 140 z nich. 70 w leasingu.
To nie jest ten... No widzę, że pan redaktor, z dwoma osobami muszę polemizować.
Nie. Ja tylko prostuję pewne informacje pańskie.
To nie jest tak... Tutaj pan prostuje rzetelnie. To nie jest tak...
Robię to.
To nie jest tak, że to jest okres, aby teraz dyskutować i kopać się po kostkach politycznie. Mówimy o tym, że jesteśmy w nadzwyczajnej sytuacji. Mówimy o tym, że były w pismach konkretne skierowane, sygnalizujące inwestycje w szpitalu i proszące o to, aby miasto przechyliło się i wsparło.
Ale inwestycje nie mające związku z koronawirusem, co sam pan przyznał.
Dokładnie tak.
Panie redaktorze, mówimy o pismach pana prezesa dotyczące rozwoju i rozbudowy
na 170 milionów, mówimy, jak usłyszeliśmy.
Tak, to są pisma informujące o tym, że szpital pozyskuje środki europejskie.
Ale panie radny, mam jeszcze takie pytanie.
Prosi o wsparcie, nie o 170 milionów, tylko pokazuje pisma też są pewną korespondencją i sygnalizacją inwestycji szpitala.
To Piotr Barczak kłamie, że 170 milionów? Tak. Czy to jest kłamstwo?
Oczywiście, były pisma kierowane i bardzo dobrze, że mamy informację, że szpital się rozwija, że szpital szuka...
Ale pan nie odpowiada na moje pytanie. Pan nie odpowiada na moje pytanie. Ja pytam bardzo precyzyjnie. Czy to były pisma na 170 milionów złotych, jak powiedział radny Piotr
Barczak? Ja nie liczyłem tych milionów. Było szereg pism, które wskazywały rozwój infrastruktury szpitala uniwersyteckiego, szpitala klinicznego, szpitala, z którego korzystają mieszkańcy Zielonej Góry. Tak? Są pozyskiwane pieniądze z RPO, są pozyskiwane ze środków własnych województwa, są prośby o wsparcie miasta dla rozwoju tego szpitala. To jest naturalna korespondencja i naturalna...
Dobrze, to ja mam takie pytanie do obu panów. Do obu panów miałbym pytanie. To skąd Zielona Góra ma wziąć te 170 milionów złotych, jeśli traktować poważnie pisma prezesa Działoszyńskiego? Teraz poproszę Piotra Barczaka, tak, żeby się odniósł, ale proszę odpowiadać bardzo precyzyjnie na pytania. Skąd Zielona Góra miałaby wziąć tak potężne pieniądze? Najpierw Piotr Barczak, a za chwilę Marcin Pabierowski.
Panie redaktorze, pytanie jest bardzo zasadnicze, bo dodajmy, że te pisma wpłynęły w ciągu 2 dni. 6 pism, jedno po drugie w ciągu tam 48 godzin. No to tylko świadczy, czy rzeczywiście ktoś myśli do przodu, planuje, chce realizować inwestycje, czy po prostu przy okazji jakiejś teraz dyskusji, wątpliwości pomiędzy prezydentem miasta a prezesem szpitala zaczyna się takie przeciąganie liny i wykorzystuje się sytuację między innymi koronawirusa. Jedyna rzecz, miasto, jeżeli ma mieć na inwestycje, to albo jest to z dochodu, albo z kredytu. Natomiast przypomnę, że rocznie miasto około właśnie 120 milionów wydaje na inwestycje wszystkie, które ma. W związku z tym trzeba byłoby przez... półtora roku, 2 lata nie realizować żadnych inwestycji w mieście Zielona Góra. Ja osobiście tu jeszcze dodam, bo ja cały czas mówię, ja nie uciekam od pomocy szpitalowi. Ja już od paru lat mówię o tym, że miasto powinno być nawet współwłaścicielem tego szpitala. 26% niech miasto przejmie i wtedy rzeczywiście też odpowiada. Ma wpływ na to, jakie są inwestycje, czy one są słuszne, czy nie są słuszne, w którą stronę powinien iść rozwój szpitala, i wtedy rzeczywiście przekazujmy. Ale jeżeli mówimy o inwestycjach, to jest kompletnie inna rozmowa niż w tej chwili o koronawirusie. I dlatego jest nieuczciwym to, co mówi pan Pabierowski, niestety, bo doskonale wie, o czym mówimy, bo akurat na inwestycjach wydaje mi się, że powinien się znać, że i doskonale wie też, że w tych pismach nie było żadnej mowy o koronawirusie, a zatem tamte środki nie dotyczyły koronawirusa. Więc najpierw bardzo proszę, żeby zdyscyplinowali pana prezesa na konkretnie jakie rzeczy są potrzebne, te pieniądze. Pokażmy, gdzie jesteśmy w stanie je zakupić, bo to też może być jakaś trudność. I wtedy rzeczywiście jako miasto ja jestem jak najbardziej gotowy do tego, żeby pomagać.
Mam teraz dwa pytania do pana radnego Marcina Pabierowskiego i proszę o bardzo taką konkretną odpowiedź. Pierwsze pytanie. Skąd miasto miałoby wziąć te 170 milionów? Jest pan doświadczonym radnym i wie pan, że to się nie da tak pstryknąć.
No, tutaj pan upraszcza tą
kto?
Informację.
Ja upraszczam?
Było tak, było
ale nie, ja zadaję pytanie. Nie, co jest w tym pan uproszczonego?
Wszystko zbija do jednej liczby. Możemy to rozłożyć.
Mówimy o pieniądzach etapy. Konkretnych.
Było tak, wiele pism i wiele informacji na temat na przykład doposażenia wydziału budynku matki i dziecka. Przecież zarząd województwa i szpital buduje część szpitala. Widzimy to wszyscy jako mieszkańcy, tak? Mówimy o partycypacji na przykład w rozwiązaniach parkingowych, tak? W doposażeniu. Każde pismo dotyczyło innej kwestii. Dlatego nikt tu nie mówi o tym, żeby wyciągnąć z kieszeni 170 milionów, bo wiadomo, że to nie jest realne. Tylko kwestia ustalenia priorytetów. Mamy wieloletnie prognozy finansowe miasta. Zabezpieczamy wydatki miasta pod komunikację, pod budownictwo, pod uzbrojenie terenu, również pod inwestycje w szpital. I o to właśnie chodziło. Prezes, generując te pismo, pokazał, w którym kierunku szpital idzie. I my to też wszyscy mieszkańcy to widzą, że na góry, że zarząd województwa i szpital kliniczny inwestuje w szpital, rozwija. I tu mamy przykłady tych wielkich inwestycji. Dlatego jak najbardziej naturalna jest współpraca. Współpraca miasta, współpraca zarządu województwa, współpraca uniwersytetu. To więc nikt nie mówi o tym, że wyciągnąć z kieszeni 170 milionów. To jest pewien kierunek rozwoju szpitala i my jako radni pochylamy się nad tymi pismami. I zabezpieczenie pieniędzy w wydatkach budżetowych miasta na przyszły rok, czy wieloletniej prognozie finansowej pozwala ten proces przyspieszyć, usprawnić, tak? Również szpitalowi. Kwestia pozyskiwania funduszy zewnętrznych, czy to są też procentowe wkłady w te inwestycje. To więc naprawdę ja tu apeluję po prostu o odpowiedzialność, a nie o bicie się ze szpitalem. My musimy z tej instytucji korzystać. Mieszkańcy potrzebują tego szpitala. Jest ogromny krok jeszcze z czasu Platformy Obywatelskiej, przekształcenie szpital kliniczny, uniwersytecki. To jest ogromny postęp. Ogromna praca zarządu województwa i budowa szpitalu matki.
Jasne, to powtarza.
To widzimy, to naprawdę widzimy. Dobrze. I to jest ważne, że ten szpital się rozwija.
Drugie pytanie, które mam do pana.
Współpraca samorządów.
Drugie pytanie, które mam do pana. To pomówmy właśnie o współpracy. Czy nie rozsądnym byłoby, żeby w takim razie rozszerzyć formułę tej spółki prawa handlowego? Nie Urząd Marszałkowski, który sobie nie daje rady z finansowaniem tego szpitala. No, te pisma świadczą o tym, że jednak nie. I z drugiej strony uniwersytet, który jest, nie wiem, czy już skończył spłacać wszystkie długi. Może warto poszerzyć tą formułę o miasto Zielona Góra, wyposażyć w pakiet akcji i wtedy będziemy mieli legalną, prostą drogę do przekazywania tych pieniędzy. Co pan o tym sądzi?
Ja nie jestem ekspertem od prawa handlowego, od spółek. Komisja Zdrowia, na której byli radni, i szkoda, że nie było wszystkich radnych w tej Komisji Zdrowia, pokazała argumentację szpitala, pokazała to, że szpital kliniczny, to jest zupełnie inny szpital, potrzebuje nowych inwestycji, nowych działań inwestycyjnych, rozwojowych. To wymaga od specyfiki tego szpitala. I to nie jest tak, że sobie ktoś z czymś nie radzi, tylko to jest poszerzenie oferty dla mieszkańców Zielonej Góry.
No ale trzeba mieć na to pieniądze, a Urząd Marszałkowski ich nie ma.
Trzeba mieć i są pieniądze europejskie.
No ale nie wystarcza ich.
Są współpraca z samorządami.
Nie wystarcza tych pieniędzy.
I to skierowanie tych pism było właśnie takim zaproszeniem do współpracy i miasta, bo mówię, szpital jest bardzo ważnym ośrodkiem po pierwsze i pracy i po drugie zabezpieczenia mieszkańców.
Wszyscy to wiemy, tylko chodzi o to, żeby przekazywanie tych pieniędzy było transparentne i w miarę proste. No nie bardzo, jak mówi Piotr Barczak. Przejdźmy do następnej kwestii.
Komisja zdrowia to pokazała.
Przejdźmy do następnej kwestii. Tu trochę sytuację nam dzisiaj utrudnia, że nie ma Filipa Gryko z ugrupowania prezydenckiego Zielona Góra Razem, bo z tej strony padły zarzuty, czyli z Zielona Razem, nie od strony Prawa i Sprawiedliwości. I to trochę będzie nam, że tak powiem, trudno się może do tego odnieść, ale ponad dwa tygodnie temu padły takie zarzuty, że szpital zatrudnia partyjnych działaczy Platformy Obywatelskiej, którzy zarabiają więcej niż prezydent Zielonej Góry. I proszę, panie Marcinie, nie atakować mnie, bo to nie są moje słowa, tylko powiedzieli to radni z ugrupowania prezydenckiego Zielona Góra Razem. Czy nie uważa pan jednak, czy nie uważacie panowie, bo to jest pytanie do obu panów, że no to dodatkowo utrudnia relacje, jeżeli wymieniony z imienia i nazwiska działacz Platformy Obywatelskiej jest tam tak hojnie wyposażony Piotr Barczak? Chociaż to nie był zarzut pana i pan jak gdyby nie musi się czuć odpowiedzialny za te słowa.
Nie, oczywiście się nie czuję, aczkolwiek podejrzewam, że i tak zostanę zaatakowany przez pana Marcina z Platformy, bo każdą taką wypowiedź wykorzystuje, tak jak i wcześniej mieliśmy sytuację ze wsparciem dla szpitala. Nie wyjaśniał do końca, ale najważniejsze było to, żeby dokopać PiS-owi. Więc ja osobiście uważam tak, że ten dyskurs to nie jest jakby rzecz, która pomoże czy też pomaga. Owszem, czasem może jak padną ostrzejsze słowa, to i łatwiej sobie potem wrócić do normalnej rozmowy. Natomiast na pewno w kontekście jakby dyplomacji ja takich słów nie używam i raczej mi się nie zdarza. Wydaje mi się, że niezależnie od różnic, od postępowania, to jednak ta dyskusja powinna być chyba trochę mniej delikatna. A mniej na pewno emocji potrzeba. Mm-hmm. A może to właśnie ta sytuacja związana z koronawirusem takie też emocje wzbudza. Ale na pewno też ten brak pełnego wyjaśnienia, co zresztą z naszych wypowiedzi wspólnych teraz przy tej audycji wyszło, że nie ma tak naprawdę pełnej informacji rzetelnej o stanie finansowym szpitala, o tym, co jest realizowane i w jaki sposób ma być rozwój tego szpitala. I dlatego trudno mi jest oceniać tą wypowiedź, ale proszę zobaczyć, że ja o tym mówiłem już ponad 3-4 lata temu, że szpital w Zielonej Górze zaczyna się zacieśniać. Trzeba nowych obiektów szpitalnych do tego, żeby był prawdziwy rozwój.
Powstają. Dzisiaj... Szpital z matki dziecka. Powstają.
Marcin, ale ja ci... Tak.
Za chwilę pan Marcin Pabierowski będzie mógł się odpowiedzieć, oczywiście.
To jest metoda wasza. Kiedy trzeba było podejmować decyzję właśnie, ja wtedy mówiliśmy i my jako Rada też przecież, wyście także głosowali za tym, żeby Zielona Góra przeznaczyła nowe tereny pod nowy szpital i to Centrum Matki Dziecka mogło być już pierwszym oddziałem nowych obiektów szpitalnych, nowego rozwoju tak naprawdę tego szpitala w Zielonej Górze. To wy byliście przeciwni temu. I dzisiaj mówicie, że jednak trzeba rozwijać, że Centrum Matki i Dziecka jest budowane, a nie ma wyposażenia. Jeżeli na sesji Rady Miasta wreszcie udaje się, że przybywa pan prezes Działoszyński i mówi, że trzeba oprócz tych 170 milionach, o których przed chwilą mówiliśmy, 300 milionów złotych do tego, żeby spełnić wszystkie wymagania odpowiednich służb, czyli Straży Pożarnej, Sanepidu, wszystkich organów tam nadzorczych, to ja się pytam, w takiej sytuacji połączmy te kwoty i to jest już 500 milionów na to, żeby tworzyć nowe obiekty szpitalne. I nie rozmawiajmy, nie kłóćmy się w taki sposób, ale rzeczywiście dla Zielonej Górze zbudujmy nowy szpital. To prosiłem już ponad 2-3 lata temu.
I Marcin Pabierowski, bardzo proszę.
No trudno mi z tym polemizować, no to zbudujmy nowy szpital. Nie rozumiem, o co tutaj Piotrowi chodzi. Szpital jest rozwijany, szpital jest doinwestowany i powstają nowe obiekty, tak mówiłem. Szpital Matki i Dziecka. Mamy nowy program inwestycyjny pod kątem budowy tego obiektu z komorą hiperbaryczną. To więc cały czas szpital się rozwija. To też nie jest taka kwestia prosta, bo tak Piotr, łatwo wszystko do mnie budujcie, dajcie. To są potrzebne olbrzymie pieniądze. 700-800 milionów to są olbrzymie pieniądze.
No to nie wiemy wszystko.
W ogóle tej argumentacji. Jest teren inwestycyjny w centrum miasta, w którym są obiekty szpitala, tak? One są przebudowywane, tak? są dobudowywane, są rozbudowywane. Zaletą tego szpitala jest to, że też jest centrum miasta, jest łatwo dostępny. Można to wszystko dobrze przeobrazić, można to sterowo modernizować. To więc mówię, no tutaj są kwestie inwestycyjne poczynione w tym zakresie i nie rozumiem kontestowania działań i rozbudowy szpitala przez Piotra Barczaka. Nie rozumiem.
Ale to jest nieprawda, ja Piotr nie kontestuję, Barczak. Wręcz przeciwnie.
Kontestujesz, widać rozbudowę, widać nowe obiekty.
Panowie, ale po kolei bardzo proszę.
Program, wiesz co, gdybyś, Piotr, bo tak skieruję tylko, gdybyś ci się chociaż chciało przyjść na tą komisję.
Ja cię wysłucham, a potem ty wysłuchasz, pozwolisz?
Piotr, gdybyś chociaż przyjął komisję zdrowia, tak? Tam byli wszyscy, byli od inwestycji szpitalu, przedstawili proces rozwoju tego szpitala, przedstawili koszty, przedstawili problemy, które należy pokonać, aby ten obiekt rozbudować, cele do realizacji. Szkoda, że tam ci nie było, bo to była ważna, merytoryczna komisja zdrowia.
Panie Marcinie,
i to by ci rozjaśniło naprawdę ale wiele wątpliwości.
Dużo słów, ja bym prosił o więcej konkretów. Zwrócę jednak nieśmiałą uwagę na jeszcze jedną kwestię, którą już żeśmy tutaj młócili na różne sposoby. Dlaczego Zielona Góra miałaby być niemal strategicznym inwestorem tego szpitala, skoro nie jest podmiotem prawnym w tym szpitalu? No tu na to panie Marcinie, jednak nie potrafi odpowiedzieć, bo mówi pan, że nie jest pan specjalistą od spółek. Zawieźmy to pytanie w takim razie i jeszcze niech się może Piotr Barczak odniesie, bo dyskusję mamy gorącą i żywą. Bardzo proszę.
Jeżeli można, to przede wszystkim chciałbym wyjaśnić dziwny atak na konkretnie moją osobę, że nie byłem na Komisji Zdrowia. Drodzy słuchacze...
To masz dużo wątpliwości, Państwo... Piotr, dlatego to jest moje dobre pytanie. Jak masz wątpliwości, trzeba przyjść do Komisji Zdrowia i tam posłuchać.
I Piotr Barczak.
Bardzo dziękuję, ale widzicie, jak Platforma was słucha. Najpierw chce zagadać, a potem dopiero słuchać, więc bardzo cię proszę, uszanuj. Po pierwsze, ja, zanim była komisja, byłem osobiście i rozmawiałem z prezesem Działoszyńskim. Byłem nawet na sesji sejmiku, gdzie pani marszałek mówiła, że 300 tysięcy przekazała na szpital w związku z walką koronawirusa. I tu pytanie, jak to się odnosi do 850, które miasto ma dać, a pani marszałek daje raptem 300 tysięcy. Więc ja rozmawiałem na wszystkie te tematy. Także i o komorze hiperbarycznej pewnie, o której porozmawiamy.
Zaraz będziemy mówić.
Półtora roku temu. Więc ja te rzeczy znam. Ale jeżeli chcesz o osobiste informacje, znamy się, mieszkamy prawie na tych samych osiedlach, ale nie zapytasz dlaczego, tylko przez media. Więc ja ci odpowiem, żeby słuchacze też wiedzieli. Tego dnia byłem na badaniach, które były przy uśpieniu, więc nie mogłem być na tej komisji.
To mamy w takim razie wyjaśnione. Przejdźmy do kwestii komory hiperbarycznej. Jej budowa wywołuje wyraźny konflikt na linii Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska w klubie radnych. Z drugiej strony Urząd Marszałkowski, tu się nawet poseł Sługocki w tej sprawie wypowiadał, lider Platformy. A z drugiej strony mamy prezydenta Kubickiego i jego klub Zielona Razem. No brak Filipa Gryko utrudnia nam dzisiaj rozmowę. Ja bym chciał zapytać, dlaczego prezydent Kubicki i jego otoczenie łączy kwestię budowy komory hiperbarycznej z żądaniem od marszałek Polak i od zarządu województwa budowy ronda na skrzyżowaniu przy ulicy Podgórnej i Lwowskiej. I zapytałbym Filipa Gryko, co ma piernik do wiatraka. Natomiast no, ponieważ go nie ma, no to siłą rzeczy może panowie jesteście zorientowani, na czym polega ta zależność. Dlaczego budowa komory hiperbarycznej z jednej strony ma być warunkowana budową ronda na skrzyżowaniu Podgórnej i Lwowskiej? Marcin Pabierowski, bardzo proszę.
Właśnie sam się bardzo mocno zastanawiam nad tą argumentacją, bo oferta tej spółki wrocławskiej jest bardzo atrakcyjna. Ona wybuduje budynek, w którym mieściłby się ośrodek terapii hiperbarycznej, zapewni kadrę, kontrakt z NFZ-em, a także wybuduje łącznik pomiędzy sąsiednimi budynkami, onkologią, radioterapią, położnictwem. To zapewni też dobrą komunikację i sprawne połączenie tych obiektów. To więc ta oferta jest bardzo wartościowa dla mieszkańców Zielonej Góry. Ta komora stanowi ważny aspekt w leczeniu mieszkańców tą tlenoterapią. To więc ja jestem tutaj po prostu zaskoczony taką argumentacją ze strony miasta. Planując miasto, przebudowując skrzyżowania, drogi, planiści miasta uwzględniają tak zwane ośrodki, które generują ruch. No, szpital jest takim ośrodkiem i to nie od dzisiaj, tylko od wielu lat. I wszystkie plany miejscowe, przebudowy ulic, inwestycje zawsze są opracowane w oparciu właśnie o te generatory ruchu. W mojej ocenie ten budynek na te 28 osób nie spowoduje dodatkowych, aż takich uciążliwości pod kątem komunikacyjnym. Mamy dojazdy ze szpitala, wyjazdy ze szpitala i w tym momencie dodatkowo obarczanie inwestora przebudową olbrzymią, dużego skrzyżowania, bo to mimo Podgórna Lwowska, jest czymś w mojej ocenie nieuzasadnionym. Myślę, że tutaj miasto musi wrócić do rozmów, wysłuchać argumentacji.
No to jest chyba robota miasta, to jest teren miasta,
myślę,
tak?
Musi miasto wrócić spokojnie, jeszcze raz to przeanalizować, porozmawiać z inwestorem, z władzami szpitala, bo wartością nadrzędną jest to, że ktoś inwestuje, wyposaża, że zapewnia kontrakt z NFZ-em, przez to mieszkańcy Zielonej Góry Lubuszanie mogą korzystać z tego obiektu, a poza tym doinwestuje szpital, usprawnia jego pracę, pomaga w leczeniu, to więc inwestycja jak najbardziej oczekiwana, tym bardziej, że pieniądze wykłada na to inwestor zewnętrzny, a mogą z tego korzystać zielonogórzanie. To też było na tej komisji podkreślane i myślę, że i tu było zrozumienie Komisji Zdrowia Radnych Miasta i rekomendacja, aby ta procedura jednak zakończyła się pozytywnie, inwestor mógł realizować tę inwestycję i uzyskał pozwolenie na budowę.
I do Piotra Barczaka kieruję następujące pytanie. Czy Klub Prawa i Sprawiedliwości uważa, tak jak prezydent Zielonej Góry i radni z jego klubu Zielona Razem, że trzeba zrobić taką transakcję wiązaną? My wyrazimy zgodę, czyli miasto, na budowę komory hiperbarycznej, a Urząd Marszałkowski czy też inwestor sfinansuje budowę ronda na skrzyżowaniu przy ulicy Podgórnej i Lwowskiej. Czy tak ma być?
Panie redaktorze, pierwsza rzecz, klub radnych nie opiniował tej rzeczy, także tutaj nie jestem w stanie tego powiedzieć, dlatego że to nie było przedmiotem też i dyskusji na Radzie Miasta.
Czyli to są takie medialne przepychanki, tak możemy powiedzieć, pomiędzy prezydentem a Platformą.
Być może są też decyzje, dlatego że inwestorzy, kiedy składają pozwolenia na przykład na budowę, to są dokumenty, które nie wszystkie muszą przechodzić, jeżeli nie wiążą się ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, są podejmowane przez organ wykonawczy, czyli wójta, burmistrza, prezydenta. A zatem to nie jest jakby dokument, który bezpośrednio jest przeprowadzany przez radę daną, tutaj akurat Radę Miasta. Stąd my szczegółów wszystkich nie mieliśmy możliwości zapoznania się. I tu są jakby, rozdzieliłbym dwie rzeczy, bo oczywiście komora hiperbaryczna, myślę, że to jest jakby naturalna rzecz, że ona jest przydatna dla szpitala. Jest jakby oczywista. Natomiast co do rozwiązań komunikacyjnych, to tak jak wspomniałem, ja szczegółów rozwiązań komunikacyjnych nie znam akurat przy tej inwestycji, bo to też nie jest inwestycja, jak tu już wcześniej było wspomniane, szpitala. Tylko jest to inwestycja inwestora prywatnego. A już jakiś czas temu też ustalaliśmy w mieście, że zanim będzie wykonana jakakolwiek inwestycja, powinien być układ komunikacyjny zrealizowany. Czy przez miasto, czy przez inwestora. Tutaj to już musi być doustalone. Ale tak jak powiedziałem też i wcześniej, to są rzeczy na wstępnym etapie rozmów pomiędzy inwestorem a Urzędem Miasta. Na ten moment trudno mi jest powiedzieć, bo tak jak powiedziałem, jako klub radnych myśmy tutaj nie opiniowali tego projektu.
Czyli ta kwestia jest tutaj jakby w zawieszeniu, jeszcze jest otwarta.
Może dodam jeszcze
proszę bardzo, jeśli Piotr Barczak skończył. Czy panie radny, pan
zakończył? Tak,
to bardzo proszę, radny Marcin Pabierowski.
To znaczy, no, tak naprawdę ważna ta inwestycja z uwagi na to, że dzisiaj pacjenci są włożeni do Poznania. To generuje koszty, to generuje zaangażowanie personelu. Ta inwestycja bardzo by uprościła leczenie pacjentów w Zielonej Górze.
Ale to chyba wszyscy jesteśmy przekonani o potrzebie tej inwestycji.
Tylko zastanawia i myślę, że tu miasto musi wrócić do rozmów i nabrać dystansu, bo przy budowie szpitala matki i dziecka jako generatora ruchu, tak, zostały rozwiązania komunikacyjne przeprowadzone na terenie szpitala, jako terenie inwestycji. To jest budyneczek w zasadzie wielkości willi, stanowiący łącznik do budynku pulmutologii, to na pewno nie stanowi jakiejś kolizji komunikacyjnej. Dlatego myślę, że powinni te szczegóły fachowcy z Urzędu Miasta dograć z inwestorem, ze szpitalem, bo to jest tak naprawdę budynek wielkości willi, który stanowi po prostu łącznik między dwoma obiektami.
Jasne.
Jak nie było kłopotów z budową tego bloku Szpitala Matki i Dziecka, no to ja tak naprawdę z doświadczenia nie widzę tej kłopotów przy budowie i wypełnieniu przestrzeni między dwoma budynkami poprzez inwestycje w budynek z tą komorą hiperbaryczną.
Olu Buskim, którym...
Bardzo proszę. Do sedna sprawy, jeżeli tylko można jeszcze...
Proszę uprzejmie, proszę bardzo.
To znaczy, czy szpital ma być tak naprawdę właśnie, nie wiem, rozwojowy, czy ma być remontowany i modernizowany? W moim przekonaniu trzeba znaleźć nowe miejsce i zacząć budować nowe obiekty szpitalne w Zielonej Górze, bo ten teren, który jest, zaciśnia się. Jeżeli będziemy chcieli kolejne nowe inwestycje realizować w szpitalu, to zawsze będzie taki kłopot i komunikacyjny, i miejscowy, oraz czy dany obiekt modernizować. Przypomnę, że część z nich to są budynki daleko przedwojenne budynki, stąd bardzo kosztowny jest ich remont, czy jednak lepiej całkowicie nowy teren, nowy budynek, i w moim przekonaniu nie byłoby też tych wątpliwości komunikacyjnych, które teraz są podnoszone.
Dziękuję panowie. Jeszcze krótko, Marcin Pabierowski, bardzo
oczywiście,
proszę.
Oczywiście, z tym się też akurat można zgodzić, tylko tak jak mówię, nowa lokalizacja szpitala, bo przystąpiliśmy do zmiany studium przy trasie północnej. To też się wiąże z olbrzymimi kosztami uzbrojenia, dociągnięcia infrastruktury, tak, zmian dużych planów miejscowych, studium warunkowań. To też pociąga za sobą koszty, a budynki nawet po 3-4 latach przy zmianie przepisu prawa budowlanego też się dostosowuje, to więc jako budowlaniec można te obiekty dostosować istniejącego szpitala, nawet
ale czyli, one są. Czyli wiesz, że rozmawialiśmy już od dawna rozmawialiśmy o szpitalu, czyli wiesz o tym, a wcześniej
nie rozmawialiśmy o szpitalu.
Dobrze, panowie. Panowie, jesteśmy przekonani chyba wszyscy, że szpital jest dobrem wspólnym. Będziemy wracać na pewno w rozmowach na antenie Radia Zachód i w audycji Samorządne Lubuskie także. Na dzisiaj będziemy powoli kończyć naszą audycję o idei lubuskiego Trójmiasta. Oczywiście wobec natłoku spraw i tak gorącej atmosfery, jaka była dzięki panom w audycji. Nie zdążymy już dzisiaj pomówić. To jest temat rzeka. Ja bardzo panom dziękuję za udział w audycji za pośrednictwem łączy telefonicznych. Przypomnę tylko, że moim i państwa gośćmi, naszych radiosłuchaczy, byli Piotr Barczak, radny Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Zielona Góra. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, kłaniam się państwu, życzę zdrowia.
I Marcin Pabierowski, również radny zielonogórski z klubu Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
A my wraz z Marcinem Kosińskim, realizującym naszą audycję, mówimy do usłyszenia niebawem o stałej porze w każdy piątek. Życzę również zdrowia. Dziękuję bardzo.